Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco powitać wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i zaprosić do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Jesteśmy cały czas w wieku IV, złotym wieku Ojców Kościoła, podczas którego bardzo mocno rozwija się teologia. Ojcowie ci też bardzo mocno walczą wtedy z powstającymi, rodzącymi się herezjami. Niedawno poznaliśmy postać świętego Hilarego z Poitiers. Natomiast miesiąc temu zajmowaliśmy się postacią świętego Bazylego Wielkiego, jednego z trzech wielkich ojców kapadockich. Ponieważ temu wielkiemu świętemu moglibyśmy poświęcić właściwie roczne audycje, roczne nasze spotkania z cyklu Ojców Kościoła, chciałbym zaprosić na kolejne spotkanie właśnie z tym wielkim świętym. Będziemy odkrywać jego naturę, będziemy również zastanawiać się, co takiego sprawiło, że ten zdolny, mądry, wybitnie wykształcony człowiek oddał wszystkie swoje talenty na służbę Chrystusowi. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Dziś zajmiemy się po raz kolejny postacią świętego Bazylego Wielkiego, który jest jednym z trzech wielkich ojców kapadockich. Bardzo serdecznie zapraszam. W naszych rozważaniach kontynuujemy odkrywanie postaci Bazylego Wielkiego. W poprzednim miesiącu mówiłem troszeczkę o jego postawie jako biskupa, powiedziałem też o problemach społecznych tamtych czasów, również zaznaczyłem jego wielką przyjaźń ze świętym Grzegorzem z Nazianzu, który pewnie będzie kolejnym bohaterem naszych audycji. Dziś chciałbym rozwinąć po raz kolejny wielkość postaci Bazylego Wielkiego. Stąd kolejny punkt, którym wydaje mi się być ważny w odkrywaniu jego osobowości. Biskup Bazylii Wielki, biskup społecznik. Bazylii nie poprzestaje na wyznawaniu tylko słowem do sprawiedliwości społecznej, lecz sam świeci przykładem, przekształcając dzielnicę nędzy w dzielnicę miłosierdzia. Z całym poświęceniem wciela w życie to, co głosi. Żyje tak, jak mówi. Na przedmieściu Cezarei powstało według jego starań niemal nowe miasto, które ludność miejscowa nazywała od jego imienia Bazyliadą. Biskup opisał w liście do Eliasza, zarządcy Kapadocji, tak. Powie ktoś, że czyni się uszczerbek sprawom publicznym, budując naszemu Bogu wspaniały dom modlitwy, a wokół niego mieszkania. Jedno szczodrze zarezerwowane dla przełożonego, inne skromniejsze przedzielane stosownie do stopnia sługom Bożym, przydatne również dla was urzędników i waszej świty. Komuż czynimy uszczerbek budując schronienia dla cudzoziemców, podróżnych albo chorych, wymagających pielęgnacji i koniecznego wypoczynku dla pielęgniarzy, lekarzy, dla zwierząt jucznych wraz z ich poganiaczami. A przecież te instytucje nie mogą się obyć także bez pomocy rzemiosł koniecznych do życia lub wynalezionych po to, by życie uczynić odpowiedniejszym. Potrzeba więc jeszcze innych domów przeznaczonych specjalnie dla rozmaitych gałęzi wytwórczości, a są to wszystko rzeczy, które nie tylko przyczyniają się do ozdoby samego miejsca, lecz również przynoszą chlubę temu, który nami rządzi i okrywają go sławą. Był tam więc i dom zajezdny, przytułek dla starców, szpital z oddziałem dla zakaźnie chorych, a pośrodku tych budynków wznosił się kościół. Były także pomieszczenia dla urzędników i rzemieślników. Ostatecznie całość składała się na prawdziwie osiedle ludzi, gdzie wydawano nawet bezpłatne posiłki. Bazylii pisał do chor episkopów, to jest do biskupów duszpasterzejących na wsiach, nawołując ich do takiego samego działania w regionach wiejskich, w regionach rolniczych. Działalność Bazylego nie ograniczała się tylko do jego rodzinnej Cezarei. Mimo słabego zdrowia wizytuje również najdalsze parafie leżące gdzieś na odludziu w górach. Czuwa nad karnością księży, zaprowadza porządek w nadużyciach i dziwactwach mnichów. Zawsze delikatnie i z taktem. Wobec państwa broni immunitetów kościoła, wystawiając na szwank swoją reputację gości u siebie wdowę gnębioną przez nadgorliwego urzędnika. Prefekt, trzymając stronę swego podwładnego, wzywa biskupa przed swój sąd. Wiadomość o tym rozchodzi się po mieście. Rzemieślnicy opuszczają swoje warsztaty, potrząsając groźnie narzędziami. Kobiety podnoszą gwałt. Cały ten groźny tłum wdziera się do pałacu i niewiele brakuje, by rzucił się na prefekta. Prefektowi nie pozostaje nic innego, jak właśnie biskupa prosić o obronę, o zaprowadzenie porządku w mieście. Bazylii, równie spokojny w chwili próby, jest skromny w chwili triumfu. Jeszcze raz miał ostatnie słowo. Ostatnie słowo należało do niego. Punkt drugi. Korespondencja Bazylego. Biskup Cezarei wywarł decydujący wpływ na organizację kultu. Jego imię do dziś nosi liturgia świętego Bazylego. Niewątpliwa jest w niej zależność od Antiochii, ale Bazylii nadał jej piękną formę, czyniąc z niej wprost arcydzieło języka greckiego. Jeszcze obecnie Kościół bizantyjski sprawuje ją w niektóre święta. Wreszcie korespondencja Bazylego, jedna z najobszerniejszych, liczy 300 listów. Daje najbogatszy obraz jego działalności i kultury pisarskiej. Przede wszystkim pozwala nam wniknąć w tajniki duszy tego człowieka i daje najwierniejszy obraz jego życia. Prawdę mówiąc, obejmuje ona całe jego życie, choć 2/3 listów pochodzi z okresu episkopatu. W pierwszych uwidacznia się pewnego rodzaju kokieteria literacka, z której Bazylii jeszcze nie zdołał się otrząsnąć. Miał licznych i różnorodnych korespondentów. Jednym z jego adresatów był biskup Abrąży, ale byli też biskupi Italii czy Galii. Wiele listów podyktowała przyjaźń. Bazylii miał wyostrzony zmysł przyjaźni. Potrafił pocieszać, dodawać odwagi, radzić. Pociesza w swych listach przyjaciół i krewnych, którzy stracili drogie im osoby. Podtrzymuje na duchu chrześcijan, kapłanów zniechęconych bądź też atakowanych przez heretyków, kościoły pozbawione duszpasterzy. Powściąga zgorszenia, wskazuje drogę do doskonałości. Podobnie jak jego przyjaciel Grzegorz, pisze wiele listów polecających. Zawsze jest gotów do wyświadczenia przysługi. Bierze w obronę przede wszystkim ludzi wyzyskiwanych, na przykład wdowy, poleca dygnitarzom ludzi biednych, głodujących, wstawia się za całymi miastami i za pojedynczymi przyjaciółmi. Jego korespondencja ze sławnym retorem pogańskim Libaniosem pokazuje, jakie stosunki mogły istnieć między człowiekiem kościoła a zadeklarowanym poganinem. Tematem innych listów są zagadnienia teologiczne lub liturgiczne. Często powracają w nich kwestie naówczas dyskutowane, ale również zagadnienia stosunków między wiarą i wiedzą, źródeł naszego poznania Boga. Jeden z listów zaleca częstą komunię świętą, inny opisuje nabożeństwo czuwania. Ta obfita korespondencja ukazuje nam zalety tego człowieka. Prostolinijność, wyważony sąd, realizm w ocenie sytuacji, poczucie odpowiedzialności, a także niezłomność i wrażliwość. Umie panować nad wzruszeniami, ale w gruncie rzeczy jest człowiekiem bardzo uczuciowym. Jest zwierzchnikiem, lecz nie ma w sobie nic z autokraty czy samotnika. Kultywuje przyjaźń, mimo to gotów jest ją poświęcić, gdy wymaga tego dobro powszechne lub obowiązek. Silnie odczuwa potrzebę pomocy i oparcia. Lubi dostawać listy, prosi, by do niego pisano, by mu dostarczano nowin. To go podnosi na duchu. Osamotnienie, izolacja sprawiałyby mu ból. Znajduje ulgę, gdy może zwierzyć się innym z gnębiących go cierpień. Trapią go przede wszystkim cierpienia bliźnich. Bazylii zwierza się z wielkiego zniechęcenia, jakie go ogarnęło, gdy go zawiódł jego przyjaciel Eustatiusz. Serce mi się ściskało. Język odmawiał posłuszeństwa. Ręce opadały. Opuszczała mnie odwaga. Dochodziło do tego, że poczynałem nienawidzić wszystkich ludzi, wątpić w ogóle w ludzką przyjaźń. Ten list dużo mówi i dużo nam pokazuje. To smutne doświadczenie trwało 3 lata, podczas których biskup Cezarei cierpiał w milczeniu. Cierpienia drugich przejmowały do głębi całą jego istotę. Płakał razem z płaczącymi. To też zawsze potrafił znaleźć odpowiednie słowo pociechy, które trafiało do serca, bo z serca płynęło. Matce, która straciła swojego syna, w kwiecie wieku pisał: zamierzałem wpierw milczeć wobec Twej dostojności, sądząc, że podobnie jak oku dotkniętemu zapaleniem, nawet najłagodniejszy lek sprawia ból, tak samo i duszy udręczonej wielką niedolą słowa wszelkie. Choćby chciało się nimi przynieść wielką pociechę, wydają się jakby niestosowne, kiedy wypowiada się je w chwili niezmiernego bólu. Znam serca matek, a zwłaszcza kiedy biorę pod uwagę Twoją dobroć i czułość dla wszystkich, to rozumiem, jaki w tych okolicznościach musi być Twój ból. Sprawdza się tu, że styl to człowiek. Ten człowiek wyczerpany umartwieniami i niepowodzeniami umiera przedwcześnie, mając zaledwie 50 lat, czyli w wieku, kiedy dziś wielu biskupów dopiero rozpoczyna swoją działalność. Był już bliski zwycięstwa, ale go nie ujrzał, chociaż sam je przygotował. Pogrzeb jego wyglądał na triumfalny pochód. Ludność zdawała sobie sprawę, kogo straciła. 10 lat wystarczyło mu na ukazanie swej wielkości i stanie się niezrównanym biskupem. W jednym z rękopisów Biblioteki Watykańskiej znajduje się wizerunek Bazylego, który świadczy, że wyobrażano go sobie jako człowieka wysokiego, chudego, z brodą mnicha, z głową na pół łysą, skroniami nieco wkręsłymi, spojrzeniem zamyślonym. Mówił powoli, co sam tłumaczył kapadocką nieudolnością. Z natury nieśmiały, z wielkimi oporami dawał się wciągać w publiczną dyskusję. Jego nieustraszona odwaga wynikała nie z temperamentu, lecz ze służenia wierze. Dzieje jego życia to jedno wielkie pasmo niepowodzeń i przeciwności. Nadal często spotykał się z niezrozumieniem i sprzeciwami. Zdaniem ludzi gwałtownych był zbyt łagodny i ustępliwy, a dla bojaźliwych i tchórzliwych był zbyt wojowniczy. Z natury wydawał się stworzony raczej do kontemplacji niż do działania, a jednak w przeciwieństwie do Jana Chryzostoma nie dał się nigdy wytrącić z roli biskupa i metropolity. Ten mnich miał talent rządzenia, jak Ambroże. Gdy porównujemy go z Grzegorzem Nazianzu, to okaże się, że góruje on nad nim, nad swoim największym przyjacielem, większym opanowaniem, bardziej zdyscyplinowaną wolą, natomiast ustępuje mu wyobraźnią i polotem. Nie miał zacięcia trybuna ani wojowniczego usposobienia Atanazego. Był bardziej giętki, był człowiekiem umiaru i dialogu na służbie ortodoksji. Wykazuje największe podobieństwo do Ambrożego, z tym, że biskup Mediolanu nie dorównywał mu ani wykształceniem świeckim, ani też wiedzą teologiczną. W dziejach Kościoła istnieli ludzie dorównujący Bazylemu. Nie ma jednak nikogo, kto by go przewyższył. To też współcześni jedynie jemu nadali samorzutnie tytuł Wielki. Przydomka tego z biegiem czasu historia nie tylko nie zakwestionowała, lecz przeciwnie, potwierdziła jego słuszność. Naprawdę rzadko się zdarza, by ktoś w takim stopniu na niego zasłużył. Aby jeszcze lepiej, bardziej poznać świętego Bazylego Wielkiego, chciałbym odczytać fragment jego homilii. Jest to homilia 6 na słowa Ewangelii według świętego Łukasza: zburzę swe spichrze, a pobuduję większe. Pisze w tej homilii traktat przeciw bogactwu. Posłuchajmy. A kogóż ja krzywdzę, mówi chciwiec, zatrzymując to, co jest moje. Co jest twoje, powiedz mi. Skądeś to wziął i przyniósł do domu? Jak gdyby ktoś, zająwszy w teatrze miejsce na widowni, nie chciał tam wpuszczać przychodzących, uważając za swoją własność to, co wspólnie stoi otworem dla powszechnego użytku. Tak właśnie postępują bogacze. zająwszy bowiem naprzód wspólną własność, przywłaszczają ją sobie na podstawie wcześniejszego zajęcia. A gdyby każdy zabierał sobie tylko to, co wystarcza na jego własną potrzebę, a to, co nadto pozostawiał potrzebującemu, to nikt nie byłby bogaty i nikt biedny. Czy nie nagi wszedłeś z łona matki? Nie nagi powrócisz znów do ziemi? A skąd pochodzi to, co masz? Jeśli powiesz, że za rządzeniem losu toś bezbożnik, co nie zna Stworzyciela, ani nie poczuwa się do wdzięczności wobec swego dawcy. Jeśli zaś przyznajesz, że masz to od Boga, to powiedz nam, dlaczegoś to dostał. Czy Bóg, który niedawno rozdzielił dobra ziemskie, nie jest niesprawiedliwy? Dlaczego ty jesteś bogaty, a tamten biedny? Czy to nie musi być dlatego, abyś i ty otrzymał zapłatę za swoją poczciwość i dobre włodarstwo, i on odebrał wielką nagrodę za cierpliwość? Ty zaś, ogarnąwszy wszystko nienasyconym łonem chciwości, sądzisz, że nikogo nie krzywdzisz, choć tylu pozbawasz ich części? A któż jest chciwy? Ten, który nie poprzestaje na tym, co mu wystarcza. A kto jest łupieżcą? Ten, co zabiera każdemu jego własność. Czy więc ty nie jesteś chciwcem? Czy nie jesteś łupieżcą, skoro to, co otrzymałeś we władanie, czynisz osobistą twoją własnością? Czy ten, co obdziera z szat ubranego, będzie się nazywał rabusiem, a ten, co nie przyodziewa nagiego, choć może to uczynić, zasługuje na jakieś inne nazwanie? Do łaknącego należy chleb, który ty zatrzymujesz, do nagiego szata, którą ty chowasz do skrzyni, do bosego obuwie, które u ciebie pleśnieje, do potrzebującego należą pieniądze, któreś ty zachował. To też krzywdzisz tylu, iluś mógł obdarzyć. Piękne to słowa, mówi nam chciwiec, ale piękniejsze złoto. Podobnie rzecz ma się z tymi, którzy z rozpustnikami rozprawiają o wstrzemięźliwości. Bo i owi, jeśli im się obrzydza nierządnicę, od jej wspomnienia rozpalają płomień żądzy. Jakże ci więc mam stawić przed oczy cierpienia biedaka, abyś poznał, z jakich to jęków gromadzisz sobie skarb. O, jakże cenne wydają ci się w dniu sądu owe słowa. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, posiądźcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem pragnący, a daliście mi pić. Byłem nagi, a odzialiście mnie. A jakże strach i pot i ciemności cię obleją, gdy usłyszysz wyrok potępiający. Precz ode mnie, przeklęci, w ciemności zewnętrzne, przygotowane diabłu i aniołom jego. Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem pragnący, a nie daliście mi pić. Byłem nagi, a nie odzialiście mnie. Bo nie rabuś jest tam oskarżony, ale ten, co nie dzielił się swym majątkiem, jest potępiony. Ja powiedziałem, co uważałem za korzystne dla ciebie. Tobie zaś, jeśli mnie usłuchasz, pokazałem dobra zawarte w obietnicach. Jeśli nie słuchasz, wymieniłem groźbę pisma, której uniknięcia ci życzę. A unikniesz jej, jeśli poweźmiesz lepsze postanowienie, aby twe bogactwo stało się dla ciebie ceną odkupienia i abyś poszedł dla przygotowanych dóbr niebieskich z łaski tego, który nas wszystkich wezwał do swego królestwa i któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Tyle fragment homilii szóstej przeciwko bogactwu. Możemy w tej homilii na pewno odnaleźć te wskazówki, o których mówiłem, choćby podczas tej audycji i audycji wcześniejszej. Możemy w nim odnaleźć postać jednego z największych ojców Kościoła, świętego Bazylego Wielkiego. Zobaczmy na argumentację, zobaczmy na siłę przekonywania i zobaczmy również na głębię wiary. Te cechy z pewnością charakteryzowały tego wielkiego świętego, świętego, który z pewnością wzbudza swoim wielkim poznaniem Boga pewien lęk, pewne nasze niedociągnięcia. Ale z drugiej strony zobaczmy, że pokazuje, wskazuje nam on właściwy kierunek działania. Życie Bogiem na co dzień. I to jest piękne właśnie w postaci ojców Kościoła, którzy wiele cierpieli, przyjęli wiele porażek, ale nigdy się nie zniechęcili w czynieniu dobrze i nigdy się nie zniechęcili, nie zgorzknieli w modlitwie, w byciu gorliwym, w tym, by mieć gorliwe serce przed Bogiem. I myślę, że dlatego warto odkrywać cały czas te wielkie postaci Kościoła starożytnego, które z jednej strony wzbudzają może pewien lęk czy pewną trwogę, bo ich świętość jest wielka, ale z drugiej ukazają nam, jak wielki, piękny, wspaniały może być człowiek, jeśli tylko w całości odda się Bogu. I to jest, myślę, że wskazówka dla nas płynąca z kolejnej audycji o Bazylim Wielkim. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Zapraszam na kolejną audycję z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Podczas tej audycji zajmiemy się postacią kolejnego ojca, wielkiego przyjaciela świętego Bazylego Wielkiego, a myślę tutaj o również świętym Grzegorzu z Nazianzu, kolejnym ojcu kapadockim. Bardzo serdecznie zapraszam już za miesiąc i zachęcam do studiowania również samemu tych wielkich postaci, postaci ojców Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.